imię świętego Józefa w modlitwach eucharystycznych. Dwa ostatnie wieki w życiu Kościoła przyniosły bardzo ożywione zainteresowanie osobą świętego Józefa, opiekuna Zbawiciela i dziewiczego małżonka Najświętszej Maryi Panny. Ku czci świętego Józefa powstawały i wciąż powstają nowe nabożeństwa, modlitwy i pieśni. Teologowie zastanawiali się i zastanawiają się nad rolą świętego Józefa w historii zbawienia i w Kościele. Papieże wydawali różnego rodzaju dokumenty, w których sławili cnoty patriarchy z Nazaretu, przywoływali jego orędownictwa i oddawali mu w opiekę cały Kościół. Niewątpliwie ukoronowaniem wszelkich zainteresowań teologicznych, poszukiwań dotyczących świętego Józefa była adhortacja apostolska papieża Jana Pawła II Redemptoris Custos oraz ostatnia decyzja papieża Franciszka o wprowadzeniu imienia patriarchy z Nazaretu do modlitwy eucharystycznych i wymieniania go zaraz po imieniu Maryi. Jednakże przed odmówieniem tegoż dekretu Rzymskiej Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, który wprowadził imię Józefa do modlitw eucharystycznych, warto sięgnąć do historii, bo temat wcale nie jest nowy. Jest temat, można powiedzieć, sięgający dość daleko w historię. Otóż krótki rys historyczny na początku pokaże, że decyzja papieża Franciszka była przygotowywana i dojrzewała w Kościele od dłuższego czasu. Postać świętego Józefa w sposób bardzo wyraźny pojawiła się także w czasie Soboru Watykańskiego II, choć, jak mówił ksiądz profesor Konecki, nie zostały zrealizowane żadne postulaty dotyczące osoby świętego Józefa, to jednak w czasie Soboru święty Józef odgrywał wielką rolę, o czym za chwilę będę chciał powiedzieć. Stało się to za sprawą wielkiego czciciela świętego Józefa, papieża Jana XXIII. I podejmując zagadnienie wprowadzenia imienia świętego Józefa do modlitw eucharystycznych znajdujących się w aktualnym mszale rzymskim, trudno tego papieża nie wspomnieć. Jan XXIII właśnie jako czciciel świętego Józefa. Jan XXIII zaraz po wyborze na papieża w swojej pierwszej encyklice z dnia 29 czerwca 1959 roku przedstawił program swojego pontyfikatu. Wtedy też, ku zdziwieniu wielu, ogłosił zamiar zwołania Soboru Powszechnego, akcentując jako jeden z głównych motywów problem zjednoczenia chrześcijaństwa oraz reformę Kościoła. I ciekawe, papież od początku miał świadomość wielkości podejmowanych zadań, które wyznaczył sobie i Kościołowi i dlatego całe dzieło powierzył świętemu Józefowi. Zawierzenie i cześć dla świętego Józefa w sposób szczególny papież wyraził w liście apostolskim zatytułowanym O odnowieniu nabożeństwa do świętego Józefa, patrona Kościoła oraz w dokumencie Novis Hisce Temporibus, w którym nakazał wymieniać imię świętego Józefa w kanonie rzymskim. W tym miejscu warto wspomnieć, patriotyzm lokalny, o bezcennym darze, który Jan XXIII ofiarował sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. Papież, chcąc upamiętnić decyzję, mocą której zostało wprowadzone do kanonu mszy świętej imię świętego Józefa, przez prymasa Polski, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, przesłał do kaliskiej bazyliki cenny pierścień. Dwa słowa na temat listu apostolskiego o odnowieniu nabożeństwa do świętego Józefa, patrona Kościoła. Uroczystość świętego Józefa 19 marca 1961 roku, w trzecim roku swojego pontyfikatu, ojciec święty Jan XXIII wydał list apostolski o odnowieniu nabożeństwa do świętego Józefa, patrona Kościoła. W dokumencie tym zawierzył pracę oraz owoce zwołanego przez siebie Soboru Powszechnego. Papież wezwał wiernych, aby czcili świętego Józefa jako opiekuna Soboru Watykańskiego II. Cytuję. Niech więc święty Józef będzie wzywany i czczony jako opiekun Soboru Powszechnego Watykańskiego II. Uzasadnienie papieskiej decyzji znajdujemy w pierwszej części listu, gdzie Jan XXIII najpierw wyraża wielką radość z powodu pozytywnego i entuzjastycznego przyjęcia decyzji o zwołaniu Soboru Powszechnego, a następnie przypomina wypowiedzi papieży ostatniego stulecia dotyczących świętego Józefa. Papież zdawał sobie sprawę, że tak wielkie i tak oczekiwane dzieło, jakim miał być Sobór Watykański II, potrzebowało nadprzyrodzonej łaski, modlitwy oraz wstawiennictwa Kościoła Niebiańskiego. Bieg roku liturgicznego w naturalny sposób wskazał świętego Józefa jako patrona rozpoczynającego się dzieła odnowy Kościoła i świata. Święty Józef pojawił się więc na początku Soboru Watykańskiego II. Podobnie jak był obecny w początkach ziemskiego życia i działalności Jezusa Chrystusa. On przez ukryte życie przygotowywał Jezusa do rozpoczęcia zbawczej misji, która odnowiła oblicze świata i przemieniła los człowieka. Papież zwrócił uwagę, że przez długie wieki święty Józef pozostawał w charakterystycznym ukryciu, jakby w obrazie życia Jezusa Chrystusa był tylko ornamentem. Potrzeba było czasu, aby jego kult rozwinął się i przyniósł i przynosił wiernym duchowe korzyści. Radości i łaski wypływające z oddawania czci świętemu Józefowi zostały przeznaczone pobożności nowszych czasów, stwierdził Jan 23 i przedstawił najważniejsze oficjalne wypowiedzi Kościoła dotyczące świętego Józefa pochodzące z przełomu XIX i XX wieku. Zwołany Sobór Watykański II miał służyć dobru całego Kościoła. Ponieważ zainteresowanie Soborem było powszechne i obejmowało wszystkie stany Kościoła, Jan 23 jako jego opiekuna ogłosił świętego Józefa. Papież stwierdził, że jeśli jest wskazane, aby Sobór miał swojego niebiańskiego patrona, który by dla przygotowań i całego jego przebiegu uprosił ową moc Bożą, dzięki której Sobór zda się być przeznaczony dla zapoczątkowania nowej epoki w dziejach współczesnego Kościoła, to nikt ze świętych lepiej tego nie dokona niż święty Józef, dostojna głowa rodziny nazaretańskiej i opiekun Kościoła Świętego. Dekret Novis Hisce Temporibus. 13 listopada 1962 roku światowe media zainteresowane obradami Soboru Watykańskiego II podały następującą wiadomość, że Ojciec Święty Jan 23 nakazał włączyć imię świętego Józefa do kanonu rzymskiego. Tę długo oczekiwaną decyzję papieża ogłoszono na przedpołudniowej sesji 13 listopada 1962 roku podczas 18 Kongregacji Generalnej. Decyzję tę ogłosił przewodniczący sekretariatu Soboru do spraw nadzwyczajnych. Kardynał Cicognani dodał, że papieski dekret wejdzie w życie dnia 8 grudnia 1962 roku. Wybór daty nie był przypadkowy, gdyż właśnie w tym dniu przypadała 92. rocznica ogłoszenia przez Piusa IX świętego Józefa patronem Kościoła Powszechnego. Postulat wprowadzenia imienia świętego Józefa do kanonu mszy świętej miał swoją długą i bardzo bogatą historię. On nie wziął się znikąd. Włączenie imienia świętego Józefa do modlitwy eucharystycznej stanowiło swego rodzaju podsumowanie stuletniego ruchu pragnącego szerzyć kult i rozsławiać imię świętego Józefa. Decyzję Jana 23 można by nazwać punktem kulminacyjnym wszelkich przedsięwzięć dotyczących patriarchy z Nazaretu. Nie ulega wątpliwości, że papieski dekret Novis Hisce Temporibus przekroczył najśmielsze oczekiwania czcicieli świętego Józefa. Warto w tym miejscu wspomnieć, że już w roku 1815 Stolica Apostolska otrzymywała prośby od setek biskupów, księży, a także osób świeckich, ażeby przyznać świętemu Józefowi bardziej znaczące miejsce w liturgii Kościoła. Prośby te dotyczyły m.in. włączenia imienia świętego Józefa do następujących modlitw mszalnych. Spowiedź powszechna, przyjmij Trójco Święta, w kanonie mszalnym oraz w modlitwie po kanonie Libera Nos. W petycjach proszono, aby imię świętego Józefa wymieniano zaraz po imieniu Najświętszej Maryi Panny. W roku 1870 konsultator Kongregacji Obrzętów, Marchesi, podał bardzo konkretne propozycje zmian we wspomnianych modlitwach. Jednakże Kościół był bardzo ostrożny wtedy i powściągliwy we wprowadzaniu jakichkolwiek zmian. Po ogłoszeniu świętego Józefa patronem Kościoła Powszechnego oraz papieża Piusa IX po jego dokumencie o świętym Józefie wydanej przez papieża Leona XIII, Kongregacja Obrzędów w dniu 15 sierpnia 1892 roku wydała dekret, który ostudził dążenia do podniesienia znaczenia świętego Józefa w liturgii. Z dokumentu wynikało, że nie nadszedł jeszcze czas do poważniejszych zmian w tej kwestii. Przeciwnikami podniesienia czci oddawanej świętego Józefowi w liturgii byli także znani teologowie tamtego okresu. Prośby skierowane do Stolicy Apostolskiej, aby świętego Józefa włączyć do kanonu mszy świętej ponownie, zaczęły pojawiać się w roku 1961. Ośrodek Badań i Dokumentacji przy Oratorium świętego Józefa w Montrealu, w jedności z józefologami z Valladolid w Hiszpanii i Viterbo we Włoszech, wydali memorandum liczące 75 stron, w którym przedstawiono historyczne, liturgiczne i doktrynalne racje przemawiające za włączeniem imienia świętego Józefa do kanonu rzymskiego. Memorandum wydane w kilku językach europejskich stało się podstawą do dyskusji i formalnych petycji kierowanych do kardynałów, biskupów i bezpośrednio do Stolicy Apostolskiej. Petycję pozytywnie przyjęło i zaakceptowało ponad 400 biskupów z całego świata. Jan XXIII pozytywnie odpowiedział na tę petycję, włączając dekretem Novis Hisce Temporibus świętego Józefa do kanonu mszalnego. Decyzja papieża odpowiadała także woli większości ojców soboru, którzy w taki sposób chcieli uczcić swojego opiekuna i patrona. Dekret Kongregacji Obrzędów ustalał, że w kanonie mszy świętej po słowach Communicantes Domini Nostri Jesu Christi należy dodać Sed et Beati Josep Ejusdam Virgini Sponsi. Kongregacja postanowiła także, że zarządzenie to ma obowiązywać również wtedy, gdy mszał przewiduje własne communicantes. Biskup Antoni Pawłowski, biskup wrocławski, jeden z ojców soboru, skomentował to wydarzenie w następujący sposób. Odtąd cichy rzemieślnik z Nazaretu może poniekąd do siebie stosować słowa. Od wschodu słońca aż do zachodu wielkie jest imię moje ponad narodami. Oto bowiem gdziekolwiek na ołtarzach pańskich składana jest Ojcu Niebieskiemu ofiara czysta, święta i nieskalana z baranka bez zmazy, tam również sławione jest imię moje. Za wprowadzeniem świętego Józefa do kanonu mszy świętej przemawiały racje teologiczne pochodzące z potrójnego źródła. Zgodności świętego Józefa jako Ojca Jezusa, jako małżonka Maryi i jako patrona Kościoła Powszechnego. Włączenie do mszy świętej imion Maryi i świętych stanowi formę czci, jaką Kościół im oddaje oraz wezwanie, aby służyli wiernym jako przykład i wstawiali się za nimi u Boga. Wymienione racje odnoszące się do świętego Józefa jednoznacznie wskazują, że zasługuje on na to, aby być wymienianym w kanonie rzymskim. Godność Józefa jako Ojca Jezusa i małżonka Maryi nie jest mniejsza od godności innych świętych, a nawet samych aniołów. Będąc patronem Kościoła Świętego, święty Józef ma pełne prawo do tego, by być wspominanym we mszy świętej. Trzeba tu podkreślić, że Eucharystia stanowi szczytową celebrację Kościoła. Dlatego święty Józef jest patronem, którego święty Józef jest patronem. Decyzja papieża dała wielką nadzieję na nową epokę otwierającą się na większe zrozumienie roli i miejsca świętego Józefa w ekonomii zbawienia. Papieski dekret był przełomowym momentem dla teologii katolickiej, która od tamtej chwili nie mogła nie interesować się świętym Józefem, jakby był tylko jakimś zwykłym świętym. Umieszczenie Ojca Jezusa, małżonka Maryi i patrona Kościoła w kanonie mszalnym kazało widzieć w nim bardzo ważnego protagonistę w dziele zbawienia i odkupienia człowieka. Wspomnienie świętego Józefa zaraz po imieniu Maryi w modlitwie eucharystycznej wskazuje, że Kościół odkrył bardziej niż kiedykolwiek, iż święty Józef odegrał ogromną rolę w tajemnicy wcielenia. Ojciec Święty Jan XXIII, włączając świętego Józefa do kanonu rzymskiego, użył pełni swojego autorytetu. Decyzja została podjęta osobiście przez papieża, bez pytania o opinię ojców soboru i ogłoszona podczas debaty poświęconej właśnie liturgii. Papież wybrał taki sposób postępowania, ponieważ ojcowie mogliby się nie wypowiedzieć tak samo jak papież i to mogłoby wydłużyć czas trwania dyskusji i ogłoszenia decyzji. Papieska decyzja o włączeniu świętego Józefa do kanonu mszy świętej odbiła się szerokim echem w prasie katolickiej i w komentarzach teologów. Choć generalnie większość katolików pozytywnie przyjęła decyzję Jana XXIII, to trzeba powiedzieć, że byli również teologowie katolicy, którzy odnieśli się do niej z rezerwą, a nawet bardzo krytycznie. Anonimowy teolog rzymski wypowiedział się dla magazynu Time z 26 listopada 1962 roku w następujący sposób. Połowa świata nie wierzy w Boga, a my martwimy się o świętego Józefa. Na to pytanie też znalazła się odpowiedź innego teologa, który mówił, że kiedy narodził się Jezus, połowa świata nie wierzyła w Boga, a jednak Bóg swoje plany realizował. I teraz już ten ostatni dekret w sprawie wspomnienia świętego Józefa w modlitwach eucharystycznych. 1 maja 2013 roku w liturgiczne wspomnienie świętego Józefa Rzemieślnika Kongregacja do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na wniosek papieża Franciszka wydała dekret, który zarządza, aby imię świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, zostało włączone do modlitw eucharystycznych drugiej, trzeciej i czwartej w trzecim wydaniu typicznym mszału rzymskiego zaraz po imieniu Maryi. Dekret jest zarządzeniem wydanym przez kongregację na mocy uprawnień otrzymanych od ojca świętego Franciszka. Oznacza to, że zarządzenie zawarte w dokumencie obowiązuje w całym Kościele. Dokument precyzuje również, w jaki sposób należy wymieniać imię świętego Józefa w poszczególnych modlitwach eucharystycznych. W drugiej modlitwie eucharystycznej formuła brzmi następująco. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i tak dalej. Podobna formuła występuje w trzeciej i czwartej modlitwie eucharystycznej. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że w oryginalnej łacińskiej wersji dekretu święty Józef jest nazywany Eius Sponso, czyli jej małżonek. Wydaje się, że jest to bardziej precyzyjne określenie relacji Józefa do Maryi niż oblubieniec. Dokument kongregacji ma bardzo duże znaczenie teologiczne, prawne i liturgiczne. Od strony teologicznej należy zauważyć, że modlitwa eucharystyczna stanowi ośrodek i szczyt każdej Eucharystii. W związku z tym urzędowe umieszczenie w niej na stałe imienia jest szczególną formą kultu, jakim Kościół chce obdarzyć świętego Józefa. W modlitwie eucharystycznej Kościół wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa, który jest obecny w swoim ciele i w swojej krwi pod postaciami chleba i wina. Na mocy dekretu Kościół w tę wiarę włącza teraz również świętego Józefa, opiekuna Zbawiciela. Modlitwę eucharystyczną należy uznać jako miejsce teologii. Oznacza to, że w niej wyraża się wiara i nauka Kościoła. Należy zauważyć, że włączenie świętego Józefa do najważniejszej modlitwy Kościoła stanowi swego rodzaju wypowiedź teologiczną o świętym Józefie. Kim on jest i jaka jest jego misja w dziele zbawienia. Dekret wprowadzający imię świętego Józefa do modlitw eucharystycznych wyraźnie pokazuje, że Kościół dostrzegł właściwe miejsce dla świętego Józefa we mszy świętej. Wymawianie jego imienia w łączności z imieniem Matki Bożej odpowiada Bożemu zamysłowi dotyczącemu wcielenia Syna Bożego. To sam Bóg wybrał Maryję i Józefa i połączył ich więzią małżeństwa w perspektywie zadań, jakie mieli pełnić wobec Jezusa, Zbawiciela świata. Dekret bardzo mocno akcentuje małżeństwo Józefa z Maryją. Zwraca na to uwagę ksiądz biskup Stanisław Napierała. Cytuję. Ich małżeństwo ma bowiem fundamentalne znaczenie w dziejach zbawienia. Tego małżeństwa chciał Bóg. Od początku czuwał nad nim i nim kierował. Chciał, aby małżeństwo Maryi i Józefa zaistniało przed wcieleniem, gdy Syn Boży przyjmował we wcieleniu człowieczeństwo z Maryi Dziewicy. Ta była już małżonką poślubioną Józefowi. W ten sposób na podstawie małżeństwa Maryi z Józefem zaistniały we wcieleniu wielorakie odniesienia i relacje między Jezusem i Maryją, między Maryją i Józefem, między Józefem i Jezusem. W dekrecie można także zauważyć nieprzerwaną tradycję Kościoła dotyczącą kultu świętego Józefa. Na przestrzeni wieków patriarcha z Nazaretu cieszył się nieustannym kultem ludu Bożego i wspomagał swoją opieką mistyczne ciało Jezusa, czyli Kościół. Wierni Kościoła na różne sposoby oddawali cześć małżonkowi Maryi i opiekunowi Zbawiciela. Stał się on patronem Kościoła powszechnego. Decyzja o wprowadzeniu imienia świętego Józefa do modlitwy eucharystycznej odgrywa dużą rolę dla chrześcijańskich rodzin. Również na ten fakt zwraca uwagę pierwszy biskup diecezji kaliskiej Stanisław Napierała. Cytuję. W kontekście współczesności obfitującej we wszelkiego rodzaju ataki na małżeństwo i rodzinę, by wynaturzyć samo ich pojęcie i ostatecznie je zniszczyć, dekret kieruje uwagę na świętego Józefa, na jego małżeństwo z Maryją i na jego rodzinę opartą na tym małżeństwie. Święty Józef wraz z Maryją potwierdzają swoim małżeństwem zamysł Boga. Potwierdzają wartość i znaczenie każdego małżeństwa jako instytucji pochodzącej od Boga, Stwórcy i przez Boga uświęconej. I zakończenie. Najpierw decyzja Jana 23 o włączeniu imienia świętego Józefa do kanonu mszy świętej, potwierdzona potem przez Sobór Watykański II, a teraz dekret Kongregacji do spraw kultu Bożego i sakramentów, dokonane w sposób bardzo prosty, stały się dowodem, że długie zapomnienie o świętym Józefie ostatecznie się skończyło. Jego imię zostało umieszczone tuż po Maryi w najważniejszej modlitwie mszalnej Kościoła. Trzeba bardzo mocno podkreślić, że z licznego grona apostołów i męczenników tylko imię Józefa znalazło się w modlitwach eucharystycznych zaraz po wspomnieniu Najświętszej Maryi Panny. Oznacza to, że Kościół wreszcie dostrzegł w oficjalny sposób wyjątkowe miejsce patriarchy z Nazaretu w dziejach zbawienia i historii Kościoła. Święty Józef w godności i świętości znalazł się tuż po Maryi i niejako został wyłączony z grona innych świętych z racji jego wyjątkowego powiązania z Jezusem i Maryją. Można powiedzieć, że włączenie świętego Józefa do modlitw eucharystycznych jest najważniejszym przejawem czci Kościoła dla świętego Józefa. Z doniosłością tego aktu może konkurować jedynie ogłoszenie go patronem Kościoła powszechnego. Nie ulega wątpliwości, że dokumenty Jana 23 i Kongregacji do spraw kultu Bożego i sakramentów otwierają nowe perspektywy dla posoborowej józefologii. Można żywić nadzieję, że ostatni dekret przyczyni się także do pomnożenia czci oddawanej świętemu Józefowi na świecie oraz tchnie ducha w tę gałąź teologii, która tradycyjnie nazywa się józefologią. Kończąc, trzeba zaznaczyć, że szczególny powód do radości z ukazania się dekretu ma diecezja kaliska. Powodów tej radości jest wiele. Po pierwsze, święty Józef jest patronem naszej diecezji. W Kaliszu znajduje się chyba najbardziej znane w Polsce jego sanktuarium. W końcu to właśnie z tego miejsca wyszło orędzie z przesłaniem ukazującym świętego Józefa jako patrona dla ludzi naszych czasów. Skierował je Międzynarodowy Kongres Józefologiczny, który odbył się w Kaliszu w 2009 roku. W orędziu kongresu znalazła się między innymi propozycja, aby imię świętego Józefa włączyć we mszy świętej do każdej modlitwy eucharystycznej i to zaraz po imieniu Maryi. Propozycja ta została przekazana Konferencji Episkopatu Polski przez księdza biskupa kaliskiego Stanisława Napierała. W liście napisanym do księdza biskupa Stefana Cichego. Miałem okazję ten list czytać niedawno. I ten przedstawił ją na forum konferencji, która pozytywnie odniosła się do tej propozycji i zwróciła się do Stolicy Apostolskiej, prosząc o aprobatę. Wkrótce potem mówiono nieoficjalnie, że Ojciec Święty Benedykt XVI polecił włączyć imię świętego Józefa do mszy świętej po myśli prośby przedstawionej przez Konferencję Episkopatu Polski. Dekret, który oficjalnie został wydany, tam jest taki cytat, stwierdza tak, że papież Benedykt XVI przyjął prośbę wyrażoną z różnych części świata. Z pewnością pośród tych próśb znalazła się również prośba Konferencji Episkopatu Polski. Dziękuję.